Życie jest jak surfing. W jednej chwili wskakujemy na pędzącą falę i unosząc się na niej, mamy wrażenie, że cały świat leży u naszych stóp. Szum pędzącej fali i powiew wiatru, który odczuwamy całą swoją osobowością, daje nam dodatkową dawkę adrenaliny i przyjemności. Ten moment jest nadzwyczajny i chcemy, by trwał wiecznie.
Prawa ręka nad czołem, lewa na wysokości biodra, obrona, wyjście lewą ręką do przodu, prawą ręką na biodro, atak, zagarnięcie łokciem do środka, lewa ręka na biodrze, obrona, noga wyprostowana, palce zadarte, szybki obrót w prawo, uderzenie boczną częścią stopy, o tak, wyprostowana noga do przodu, uderzenie stopą, obrót w biodrze, uderzenie boczną częścią stopy. Karate, fantastyczna sztuka walki, łącząca umysł, ciało w jedną całość, pozwalająca tak naprawdę być lekarstwem, ale także energią na całe życie. Karate nauczyło mnie walczyć. Dzięki sztuce walki zacząłem bardziej wierzyć w siebie. Zacząłem wierzyć, że wszystko to, co robię, ma tak naprawdę sens i nie można się poddawać tylko dlatego, że jest ciężko. Ucząc się różnych układów na treningu, musiałem powtarzać po kilkaset razy. Tak samo jest w życiu, realizując swoje cele, marzenia, to tak naprawdę nie ma łatwej drogi do osiągnięcia tego stanu. Trzeba o to walczyć. W karate jest tak samo. Żeby się nauczyć układów, to trzeba powtarzać, trzeba walczyć i każdego dnia iść do przodu. I w życiu jest podobnie.
No, to była duża radość. Zawsze chcieliśmy mieć przynajmniej dwoje, bo córka jest starsza, nie? No i później akurat drugie dziecko, Rafał, radość była aż do porodu. Później też była radość, tylko że na drugi dzień już było z nim źle, już się zaczęła choroba. Nie wiedzieliśmy, co jest grane. Żona w szpitalu leżała, dziecko już było osobno, do domu przyszło, a tu bioderko miał strasznie spuchnięte i krzyczał, dotknąć się nie dał. Do szpitala, bo to było akurat w Tomaszowie, oni nie wiedzieli, co mają robić, odesłali do Łodzi. Tam od razu miał operację na bioderko. Za parę dni znowuż miał operację na uszy, bo gronkowiec się przerzucał na okrągło. Tam dopiero się poznali, że to jest gronkowiec. Około 2 tygodni wiedzieli, jaki podać antybiotyk. Jak podali, no to się przerzucał gronkowiec to na nerki, to na płuca, to na wątrobę, a najwięcej to się usadowił w kręgosłupie. A tam nie szło zrobić ani operacji, ani niczego. To, jak na samym początku Rafał się urodził, gronkowiec przedostał się do krwi, bo to była sala niesprzątnięta albo jakaś była wcześniej operacja, coś nie było tak zdezynfekowane. Po 8 miesiącach walki Rafał wyszedł z tego. No i tu resztę chorował już tu w poznańskich szpitalach, bo co wrócił do domu, to gronkowiec się z powrotem odzywał. Był przygarbiony, bo tutaj był kręgosłup zniszczony w górnej części. To cały czas pod kontrolą, a lekarze mówili, to na razie nic nie tego, ale gronkowiec zrobił takie szkody, że jak będzie dorastał, to się zaczyna problemem, żeśmy w to nie chcieli wierzyć, że to tak może dojść do tego, a jednak doszło. No później Rafał dobrze się rozwijał, co rok to kontrola, albo co parę miesięcy, w zależności jak tam tego, był sprytny, szybki. Trzeba było coś robić, żeby miał dużo zajęcia, no to chodził na tenisa stołowego.
W wieku 13-14 lat zaczęły się pierwsze problemy z kręgosłupem. Wówczas zacząłem tracić równowagę, zacząłem się przewracać o własne nogi. To był moment, kiedy zakończyłem swoją karierę, można powiedzieć, tenisa stołowego. Jeździliśmy do neurologów, ortopedów. Tak naprawdę w pierwszej fazie każdy chciał mnie operować. Jednak po głębszym zapoznaniu się z moją historią choroby odradzał operację ze względu na bardzo trudny dostęp do kręgosłupa. Z jednej strony aorta, serce, a z drugiej strony rdzeń kręgowy. Bardzo trudne było dojście, bo powiem, ucisk jest w odcinku piersiowym, TH3, TH4. Ten trudny dostęp uniemożliwiał przeprowadzenie operacji z powodzeniem. Początkową fazą mojego leczenia była rehabilitacja, przynosiła efekty. Zacząłem od nowa mieć kontrolę nad swoim ciałem. Sytuacja z karate wynikła tak naprawdę bardzo niespodziewanie, ponieważ jeździłem na rowerze po bliskim tutaj osiedlu. Pewnego dnia zajechałem na boisko szkolne i całkowicie przypadkiem napotkałem trenera, który jest między innymi nauczycielem wychowania fizycznego. Trener zapytał się, jak moje osiągnięcia sportowe w tenisie stołowym. No, tenis stołowy tak naprawdę na tamten moment był już daleką przeszłością. I co ciekawe, trener zaproponował mi, abym przyszedł na kilka treningów karate. Stwierdził, że mogłyby mi pomóc polepszyć moją równowagę, polepszyć moje chodzenie. W pierwszej fazie bardzo byłem sceptycznie nastawiony do jego propozycji, ponieważ ledwo mogłem odrywać stopy od ziemi, a gdzie tu karate. Ale z perspektywy kilku treningów tak naprawdę moje spojrzenie bardzo się zmieniło. Z treningu na trening zacząłem odczuwać większą stabilizację, większą kontrolę nad swoim chodem. Siła mięśniowa zaczęła się polepszać. Odczuwałem, jak moje mięśnie pracują, jak nabierają energii i tak naprawdę łatwiej mi się porusza, łatwiej mi się chodzi. To był niesamowity moment. Jednak w wieku 17 lat, z niewiadomych przyczyn, będąc w szpitalu na rehabilitacji, na pobycie dwutygodniowym, straciłem czucie w nogach. To był moment, kiedy świat się zatrzymał tak naprawdę. Lekarze nie wiedzieli, co się dzieje. W jednej chwili została przeprowadzona karetka i wieziono mnie przez cały Poznań na rezonans magnetyczny. W międzyczasie w szpitalu, w którym obecnie przebywałem na rehabilitacji, została szykowana sala operacyjna, bo lekarze po prostu nie wiedzieli sami, co się dzieje na obecny moment. Jednak kiedy wróciłem z rezonansu magnetycznego, na zdjęciach nie było wykazane, co jest powodem obecnego paraliżu. Dlaczego straciłem czucie? Chcieli operować, ale wówczas jedna możliwość była taka, że operujemy, jednak najlepszy efekt pooperacyjny to jest paraliż od pasa w dół z przeżywanym rdzeniem kręgowym. Nigdy więcej nie będę chodził. Albo zostajemy przy tym, co jest i czekamy, co następne dni pokażą. Musiałem wybierać. Miałem 17 lat, ale wówczas myślę, że podjąłem najważniejszą decyzję w swoim życiu. Zrezygnowałem z operacji i pozostałem w toku rehabilitacyjnym. Na 18 wstałem. Na maturę poszedłem do szkoły i zdawałem w szkole. To był przepiękny czas. Idealnie nie wyszła, ale liczyło się to, że z każdego przedmiotu byłem do przodu. Byłem z siebie dumny, bo zdana matura pozwoliła mi z takim wynikiem, jakim zdałem, dostać się kilka miesięcy później na wymarzony kierunek, jakim było prawo. Prawo zaciekawiło mnie swoją przestronnością. Jest nieograniczone i stwarza różne możliwości. Możliwości rozwoju, ale także chciałem pomóc innym. W chwili obecnej nie studiuję. Niestety zdrowie nie pozwoliło mi dokończyć studiów, a tak naprawdę w pełni zacząć je ukończyć, ponieważ kiedy zacząłem studiować przez pierwszy rok, z moim zdrowiem było jeszcze dobrze. Znaczy dobrze na tyle, że sam dojeżdżałem na uczelnię, wracałem z uczelni, siedziałem na wykładach, jednak w kolejnym roku już potrzebowałem wsparcia rodziny, żeby mnie dowozili na uczelnię. Następne tygodnie, miesiące spowodowały pogorszenie warunków zdrowotnych i nie byłem w stanie już nawet wysiedzieć na wykładach, kolokwiach i musiałem zrezygnować ze studiów. Na przykład w momencie, kiedy zacząłem mieć problemy z poruszaniem się, to zawsze przypominałem sobie treningi karate. Pomimo tego, że trenowałem karate w klubie, nie byłem najsprawniejszym zawodnikiem, to nikomu to nie przeszkadzało. Wszyscy traktowali mnie równo. A karate z perspektywy czasu pozwoliło mi, dało mi tą pewność, że nie mam się czego bać. W moim pokoju, jak widać, jest w chwili obecnej przewaga książek. Lubię czytać. Na samej górze są książki podróżnicze, poniżej sensacje, kryminały, dramaty. W książkach sensacyjnych, bądź kryminałach, thrillerach jest ta adrenalina. A w książkach krajobrazowych, czy lżejszych, jest ten spokój. Może... A to jest, akurat niedawno ją czytałem, ale ta książka jest dramatyczna, ale na swój sposób bardzo ciekawa. John Green, Gwiazd naszej wina. Pod koniec zimy 17 roku mojego życia mama stwierdziła, że wpadłam w depresję. Zapewne doszła do tego wniosku, bo rzadko wychodziłam z domu, spędzałam długie godziny w łóżku, ciągle czytałam tę samą książkę, mało co jadłam i całkiem sporo wolnego czasu, którego miałam w nadmiarze, poświęcałam na rozmyślanie o śmierci. Czytając dramatyczne książki osób, które napisały swoją opowieść, odnoszę to do siebie w ten sposób, że są one gdzieś dla mnie też w jakiś sposób motywacją. W tym roku napisałem książkę. Książka nosi tytuł Za wszelką cenę, nadzieja umiera ostatnia. Napisałem ją dlatego, ponieważ w pewnym momencie, właśnie w tym roku, zaczęła ze mnie ulatywać energia. I stwierdziłem, że muszę dalej coś zrobić z tym swoim życiem i po prostu popchnąć dalej się do przodu, znaleźć kolejny bodziec, kolejny aspekt, który spowoduje, że dalej będę chciał iść do przodu. I stwierdziłem, że wydam książkę teraz, bo książkę chciałem wydać tak naprawdę, kiedy wszystko się zakończy, kiedy etap leczenia całkowicie dobiegnie końca, ale wydałem ją w tym roku, z czego tak naprawdę bardzo się cieszę, ponieważ spełniłem swoje kolejne marzenie. Jest to dla mnie bardzo, bardzo ważne, bardzo fantastyczny moment, że nie załamałem się, mimo tego, że choroba się pogłębia. I ta książka jest tak naprawdę też odpowiedzią na moją chorobę, że nie poddałem się wcześniej, no i nie poddam się teraz. To nie jest tak, że kiedy zachorujemy, to życie się kończy. Znaczy, jestem w związku od 1,5 roku. To właśnie jest moja druga połówka. Kończę geografię, pracuję. Celinka jest dla mnie dużym wsparciem. Poznaliśmy się przez portal społecznościowy. Całkiem przypadkiem, pośród miliona kobiet, miliona mężczyzn, natrafiliśmy na siebie. No tak w zasadzie ja ją odnalazłem. Napisałem do niej i miłość kwitnie. Swój wolny czas poświęcam na pisanie bloga. No w zasadzie to jest moja strona internetowa zawszelkocenę.pl. Powstała w 2010 roku, opowiada tak naprawdę całą historię, którą przechodzę, mojej walki z chorobą, ale opisuje m.in. wydarzenia, które mają miejsce w moim życiu. Na przykład pobyty na turnusie rehabilitacyjnym, czy są zamieszczone filmiki na YouTube, jak chodziłem w ektoszkielecie, w robocie, którym tak naprawdę od nowa mogłem poczuć przez kilka minut, jak to jest stanąć na własnych nogach, jak to jest chodzić, przenosić jedną nogę z jednej nogi na drugą. To był fantastyczny czas.
Pamiętasz wszystko?
Chyba tak.
3 sygnały, kolejne pochylenie, po trzecim jesteś na balkoniku. Wychodzimy w tyle, dobrze? Daj z siebie maksa, zaczynamy. Mocno, mocno, prostujemy się. Dobra. Troszeczkę pochylamy się. Gotowy? No. Szerzej lewa kula.
Sytuacja z egzoszkieletem tak naprawdę wynikła całkowicie przypadkowo. Zostałem zaproszony, aby wziąć udział w przetestowaniu robota, który jest innowacyjną opcją dla osób, które poruszają się na wózku, które są sparaliżowane. Dzięki owemu robotowi można tak naprawdę od nowa poczuć, jak to się chodzi, jak to jest móc samoczynnie się poruszać. Pojechałem z najbliższymi do Kalisza, przebadali mnie. Po kilku chwilach byłem już zapięty w robocie i